Ja tak powiem też, może zacznę od tego o poście.
Świadectwo.
Ja wam powiem też, jakiś ten post taki był ciężki dla mnie w ogóle. Ja zazwyczaj mam jakoś tak, mi się łatwo pości, nie? Zazwyczaj nie mam w ogóle problemu z głodem, nic w ogóle jakoś. Tym razem w ogóle jakieś takie bóle głowy i w ogóle, ale jakoś taki i duchowo było ciężko. I ja też, ja tak jakby odczuwałem to, co Marcin tam troszkę wspomniał, też coś takiego czułem, że coś jest do przełamania, wiecie, w duchu. I ja kiedyś już mówiłem świadectwo Johna Mulinda, jak oni w Afryce musieli łamać pewne rzeczy nad miastami czy w miastach. I to też wymagało właśnie postów, modlitw. I to jest coś, co jest realnego, nie? Są przeróżne świadectwa. Nieraz jest tak, że mówię, że ktoś, powiedzmy, że tak powiem, bardzo mało wysiłku wkłada i rzeczy zaczynają się dziać. A nieraz jest tak, że jest wymagana właśnie jakaś większa mobilizacja, więcej postów, więcej modlitw, zaangażowania, żeby coś przełamać. My nie wiemy, tak? My chcemy, żeby nas Bóg dalej w tym prowadził. Ale wiecie, tak już parę osób różnych usługujących mówiło, słyszałem, że nieraz jest tak, że właśnie w czasie postu jest ciężko, a potem błogosławieństwo przychodzi po poście. Ja miałem teraz tak właśnie. Ja miałem tak, że wtorek, środa tak trochę ciężko, a od czwartku po prostu cudownie. I to jest, tak, miałem w ogóle, wiecie, w ogóle ta pieśń, co dzisiaj pierwszy raz śpiewaliśmy, że tak, że on taki jest, to wam powiem świadectwo, w ogóle z czwartku na piątek zasypiałem, w ogóle się modlę, ale się lubię w nocy modlić. Wtedy jest cicho, wszyscy śpią po prostu i wtedy mi się bardzo dobrze modli, ja lubię. Lubię spędzać czas z Bogiem w nocy. I miałem cudowny czas. Też w czasie postu modliliśmy się. A pamiętam, jedną z modlitw ja taką miałem, że Panie, daj nam na nowo troskę o zgubione dusze. I w tej nocy byłem w stanie prawdziwie płakać za niektórymi takimi duszami, które znam, które są niezbawione jeszcze gdzieś z mego otoczenia, gdzie naprawdę ta modlitwa szła z takim płaczem Bożym, z taką troską, miłością. To było cudowne. I później miałem wspaniały czas w ogóle z Bogiem tej nocy i zasnąłem i miałem sny, gdzie Bóg był w tych snach, cały czas obecność. Ja płakałem w tych snach, widziałem Kościół w ogóle, jak Boża obecność nawiedza nas. Taki też sen miałem, to było niesamowite. Ja się obudziłem tak błogosławiony w ogóle, z taką obecnością Bożą. I słuchajcie, obudziłem się i tak sobie włączyłem Facebooka, tam Daniel Kolenda właśnie tą pieśń wstawił i z jego krucjaty. To, co dzisiaj śpiewaliśmy, Tyś jest. Jesteś wszechmocny, tak? Czynisz cuda i tak dalej. Tu pieśń. I wiecie, i tak sobie myślę, ależ ciekawe, fajna pieśń. I tak sobie włączyłem. Nie włączyłem. Tak sobie myślę, ja ją zobaczę. I wiecie, zasypiałem i miałem na tablecie włączony Spotify i tam mi gdzieś zaskaczer leciało. A tutaj włączam tablet, a tu jest od razu ta pieśń. Nie wiem, jak to się stało. W ogóle nie ten zespół, od razu. Ja włączam tablet i ta pieśń. Tak. Nie mam pojęcia w ogóle, nie włączałem jej. Nie wiem, nie chcę żadnych teorii dorabiać, ale to było niesamowite. I ta pieśń, i ja wziąłem SMS do Artura, mówię, Artur, wierzę, że potrzebujemy tej pieśni w kościele. I tak, no, słuchajcie, ona jest, napisał Afrykanin pewien, Afrykańczyk napisał ją. I ona jest przepełniona wiarą, tą atmosferą, tak? I właśnie dlatego też ten Daniel Kolenda, oni to śpiewają na tych krucjatach, gdzie się cuda dzieją niesamowite. Tak dzisiaj zobaczymy, gdzie dojdziemy. Zaczniemy Łukasz 10 rozdział, 38 werset. To jest coś, co też ostatnio cały czas mi właśnie do serca przychodzi. I myślę, że to jest też, to się łączy z tym, co Marcin mówił. Myślę, że to musimy złapać z tą odnową naszej świątyni, naszego życia, naszej społeczności z Bogiem. To się bardzo łączy. To ma podtytuł Marta i Maria i już wiecie pewnie, o co chodzi. 38 werset. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I chcę mówić dzisiaj, mówić o Marii jako o Kościele i też indywidualnie jako o naszym życiu, ale mam też tak właśnie coś takiego, że to jest też tak jakby, że to jest też obraz Kościoła, Marta i Maria. Ktoś kiedyś o tym mówi nawet chyba. I wiecie, i nawet ktoś mi mówił, że gdzieś kiedyś nauczano w szkołach biblijnych, że tu są przedstawione dwa obrazy Kościoła. Że jest przedstawiony Kościół Marty, który jest super, taki praktyczny, fajnie, on tak właśnie taki tego, zaradny, on tak służy, on tak wiele potrafi zrobić dla Jezusa. No i jest ta Maria, tak jakby ten taki, bardziej taki duchowy Kościół, taki gdzieś tam, powiedzmy, skryty. I powiem wam, tu nic takiego Jezus nie mówi. Tutaj tak jakby nie ma nawet cienia pochwały dla Marty. Nie wiem, czy to łapiecie. Ja nie wiem, jak ktoś mógł w ogóle taką teorię wysnuć w ogóle z tego, co tutaj jest napisane. W ogóle nie ma o czymś takim. Tutaj nic. I wiecie, tu jest tak, ja też się łapałem, kiedy zawsze myślałem, że tu chodziło o to, że Maria służyła Jezusowi w tym czasie, tak? Myśleliście, że ta Marta, myśleliście, że to tak jest? To przeczytajmy dokładnie, 40. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. To nawet nie chodziło o to, że ona w tym momencie usługiwała tylko Jezusowi i apostołom. Nie, ona po prostu różna posługa. No życie składa się przecież z wielu obowiązków. Prawda? Z wielu. Tak. Ale w tym momencie nie był na nie czas. Czyli mamy ten obraz dwóch sióstr. Jest Marta. Jezus gdzieś szedł i wchodzi do jakiejś wioski. Tu pisze do jakiejś wioski. My potem wiemy, że to jest Betania z innych fragmentów. Wchodzi i jedna siada przy stopach. Że tak powiem, w filmie się urywa, odpływa. Jest przy stopach Jezusa. Słucha Jego słowa i nic nie robi. A ta druga po prostu jest aktywna. Stara się, troszczy się o wiele rzeczy, tak? Wiele różnej działalności. I kosmos jest dla mnie, że Marta jest w stanie jeszcze być w takim miejscu, gdzie zwraca się do Jezusa, żeby Jezus zganił Marię. I myślę, że tak może też być, kiedy my wchodzimy w jakieś religijne rzeczy, bo ja coś robię, a inny nie robi. I my może korki wywalić. Ja robię coś w kościele, inni nie robią. Jest pytanie, dlaczego ty to robisz w kościele? I jest pytanie, czy ktoś inny musi też robić to, co ty teraz robisz w kościele. Halo. I słuchajcie odpowiedź Jezusa. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Powiedzcie, tylko jednego. Tylko jednego. O tym Jezus tu mówi. Potrzeba tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Jaką cząstkę? Tutaj to słowo cząstka to jest jakaś część właśnie czegoś oddzielona i tak dalej. Wiecie, jak ja to rozumiem? Nasze życie, nasz każdy dzień składa się z wielu właśnie takich części. Myjemy się, ubieramy się, jemy, pracujemy, mamy czas na relacje z innymi, wiele rzeczy, wiele rzeczy. To są części. Ale Jezus mówi, że jednego tylko ci tak naprawdę potrzeba w całym tym planie twego dnia. Mówi o tym, że jest jakaś część tego, która jest najważniejsza w twoim życiu i jeśli zainwestujesz w to, o czym on mówi, mówi, nigdy nie będzie ci ta część odebrana, odjęta. Ona zawsze zaprocentuje i przyniesie do twego życia błogosławieństwo i owoc. I o czym on mówi? Co jest tą częścią? Bycie z nim. Bycie z nim. Społeczność z nim. On mówi, niewiele jest nam potrzeba, bo tylko jednego. I odnosi się, że to jest ta najważniejsza rzecz w naszym życiu. Więc tak jak mamy zaplanowany nasz jakiś, albo nie mamy, ale tak jak spędzamy nasz czas, jak mijają nasze dni, to sobie uświadommy. Najważniejsze jest to, o czym tu Jezus mówi. To powinna być najważniejsza część w planowaniu naszego codziennego dnia. Że spędzam z Nim czas. Że mam czas, kiedy przychodzę do Niego i jestem w miejscu takiej relacji, kiedy mogę od Niego przyjmować Jego słowa do mego życia. I On mówi, jeśli wejdziesz w to, to ci nigdy nie będzie odebrane. To cię ubogaci. To przyniesie życie. Błogosławieństwo. To jest w stanie zmienić wszystko w twoim życiu, jeśli odnajdziesz to miejsce. I ja tak rozumiem, to powinno być każdego dnia. I wiem, że to działa. To nie jest jakaś teoria, to naprawdę tak jest. Wiecie, ten jeszcze mi się przypomniało, wtedy wam nie powiedziałem, kiedy opowiadałem o tym Bernardzie, za którym pojechałem do Warszawy. On powiedział takie świadectwo jeszcze w Warszawie, też w sobotę. Mówi, taki kościół jeden zna w Stanach Zjednoczonych. Kościół składa się, mówi, przede wszystkim z młodych małżeństw, mają bardzo wielodzietnych przede wszystkim. Mówi, nawet po 10 dzieci niektórzy mają. I taki kościół jest. Więc mówi, oni nie mają czasu. Masę dzieci, jeszcze praca, mężczyźni do pracy, kobiety z dziećmi i tak dalej. I on mówi, odwiedzał ten kościół i tam zawsze tak mówi, było tak normalnie, no. Bez ducha po prostu, tak? I potem mówi, 2 lata go tam nie było, poleciał, mówi i mówi, wchodzi tam, a tam jest wszystko inaczej. Mówi, wow, obecność Boża, mówi, cudowna. Niesamowicie. Wszystko jest zmienione. I on mówi, zaczął z nimi rozmawiać, mówi, słuchajcie, co tu się wydarzyło? Bo mówi, ja czuję różnicę. A oni mówią, zrobiliśmy to, co nam powiedziałaś 2 lata temu. A on mówi, ale już nie pamiętam, co ja wam powiedziałem. Powiedziałaś nam to, że jesteśmy bardzo zapracowani i tak dalej, ale że musimy sobie znaleźć czas każdego dnia, żeby spędzić go z Jezusem. I powiedziałeś do nas, którzy pracujemy, dojeżdżamy do pracy, to była mała miejscowość, mówi, że tam po 30 minut na przykład niektórzy jechali i tak dalej. Mówi, żebyśmy wtedy, kiedy jedziemy do pracy codziennie, nawet nie włączali muzyki nadchrześcijańskiej, żebyśmy nic. Tylko w czasie jazdy, żebyśmy przychodzili do Jezusa, mówili, Jezu, jesteśmy. Jesteśmy tutaj, chcemy Cię słuchać. Prosimy Cię, mów do nas. Chcemy z Tobą społeczności, chcemy Twojego słowa, chcemy, abyś Ty prawdziwie prowadził nasze życie. I on mówi, zrobiliśmy to. To zmieniło wszystko. To, mówi, zmieniło nas, to zmieniło potem nasze rodziny i to potem zmieniło cały nasz Kościół. I mówi dzisiaj, mówi, to jest normalne, że jest obecność Boża w naszym Kościele, że manifestują się, jest bogactwo darów ducha i tak dalej. Mówi, tą jedną rzecz zrobiliśmy. To jest dokładnie to, o czym tutaj Jezus mówi. To jest to, co tutaj chce nam przekazać. Ta najważniejsza cząstka w naszym życiu. I słuchajcie, wróg to wie. Więc on chce nam tak ułożyć dzień, żebyśmy nie byli w stanie znaleźć tego czasu. Poza tym, wiecie, to, co też dzisiaj nawet było czytane, Szma Izrael, tak? Było bardzo ważne. Wiele razy Bóg to powtarzał. I to było przykazanie, to jest forma przykazania. Słuchaj Izraelu. I słuchajcie, a pamiętam, jak Czarek kiedyś, on grzebał w hebrajskim, się dogrzebał, że to słowo słuchaj, ono nie znaczy usłysz. To w ogóle nie o to chodzi. Tam jest konkretnie powiedziana taka postawa w tym słowie hebrajskim. Szma Izraelu, to znaczy Izraelu, bądź w miejscu, gdzie chcesz mnie usłyszeć i jesteś gotów na posłuszeństwo do tego, co mówię do twojego życia. Dokładnie to mówi forma hebrajska. Rozumiecie? Bo dla nas usłyszeć, no usłyszałeś, usłyszałem, byłem, no coś tam mówili, byłem, słyszałem, nie? W ogóle to nie jest Szma Izrael. To nie o tym Bóg mówi. Kiedy Bóg mówi, słuchaj mnie, mój ludu, to mówi, nastaw swoje serca, aby usłyszeć. Aby chcieć mnie słyszeć i aby być gotowym pójść za tym, co ci mówię. A wtedy znajdziesz życie i błogosławieństwo. I wszystko. I wszystko. Bo Bóg jest wszystkim. To, co Jurek mówi, droga. Jezus mówi, ja jestem drogą. To jest po prostu, słuchajcie, o co chodzi w chrześcijaństwie, o nic innego, jak o codzienną, prawdziwą relację z Jezusem i chodzenie z Nim. Halo? To nie jest to, że my przyjdziemy sobie raz na tydzień czy dwa razy na tydzień do zboru. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest to, że każdego dnia chodzę w relacji z Jezusem i pozwalam Jemu mnie kształtować i prowadzić mnie drogą, którą ma dla mojego życia. I to jest to, czego On pragnie. Więc musi być to miejsce na gotowość poddania mego serca i mojej woli Jemu. I z tym się łączy taki drugi fragment, który za mną chodzi cały czas ostatnio. I to jest to, kiedy Jezus mówi o jarzmie, tak? I mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I co się wtedy stanie? Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Co to znaczy? Będziesz szczęśliwy. Twoje życie będzie pełne pokoju, pełne radości, pełne miłości, przepełnione życiem. Kiedy to się stanie? Mówi, weź moje jarzmo. Czym jest to jarzmo? Tam jest taki obraz był, tak, że jarzmo łączyło dwa woły, które miały iść w parze. Ale ja taki obraz lubię, że słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tutaj stoi dzisiaj Jezus. Jezus robi tak, mówi, kto chce ze mną chodzić. Każdego dnia. Pójdziemy, będziemy razem robić rzeczy królestwa. Wyobrażacie sobie taką ofertę, że dzisiaj staje Jezus tu w ciele. Tak jak był na ziemi. I on dokładnie o to chodzi. To jest chodzenie w jarzmie Jezusa. Mówi, będziemy razem chodzić. Tylko mówi, jest jedna kwestia. Ja prowadzę. Ja decyduję o tym, jak będziemy żyć. Ja decyduję o tym, gdzie pójdziemy. Ja decyduję o tym, jak będziemy czas spędzać i co będziemy robić. Ale wtedy ja udzielam wszystko, kim jestem Tobie. Całe moje życie, to kim jestem, mój autorytet, moją moc, wszystko daję Tobie. Ale robimy to w partnerstwie. Będziemy szli razem każdego dnia i czynili rzeczy królestwa. Wspaniała oferta? I mówi, znajdziesz w tym ukojenie. Halo? Słuchajcie, nie płacisz, tak naprawdę to nie jest cena iść za Bogiem. Cenę zaczynasz płacić, jak nie idziesz za Nim. Zrozumcie to. Ta cząstka nie będzie odjęta. Jeśli my odłączymy się i pójdziemy w jakieś nasze rzeczy, na pewno będziemy tego żałować. Na pewno przyjdzie czas, że będziemy żałować tych decyzji. Ok? Zobaczmy dalej z Marią jeszcze parę historii. 11 rozdział Ewangelii Jana. Więc tu mamy tą Marię, tak? Pierwsza historia. Siedzi przy stopach Jezusa, zafascynowana. Słucha Jego słowa. I później jest historia 11 o wskrzeszeniu Łazarza. I tu się dowiadujemy następnych historii o niej. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Czyli się dowiadujemy, Łazarz był bratem Marii i Marty. Jezus dowiaduje się, że Łazarz jest bardzo chory. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamieniować i znowu chcesz tam iść? Czyli zrozummy to, byli w miejscu, gdzie na Jezusa planowali zamach. Chcieli go zabić. Ok? I teraz on mówi, słuchajcie, wracamy tam. I oni są pełni trwogi, mówią, zaraz, zaraz, Jezu, nie, przecież tam po prostu niedawno cię chcieli ukamieniować. Po co ty tam idziesz, tak? I zobaczcie, co Jezus odpowiada. To jest piękna odpowiedź. 8. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamieniować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus. Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Wiecie, o czym tu Jezus mówi? Mówi tak. Jeśli ja chodziłbym bez światła, to ja mogę się potknąć. Ale jeśli Ojciec mi mówi, że ja mam tam iść, a wiem, że mi mówi, to nie ma problemu żadnego. Jezus tak naprawdę mówi tutaj o swojej relacji z Ojcem. On mówi, słuchajcie, wy się boicie, bo wyście nic nie słyszeli od Ojca. Ale mi Ojciec w modlitwie powiedział, że mam tam iść i ja już dokładnie wiem, co się wydarzy. O tym Jezus mówi. I to jest chodzenie w światłości. I On mówi, jeśli ktoś chodzi tak, nie potknie się. Jeśli będziemy chodzić prowadzeni Duchem Świętym, rzeczy się dzieją. Nie ma się czego bać. Jeśli Duch Święty mówi, idź tam i tam, zrób to, super. Dlaczego? Ja wiem, On idzie ze mną. Wiem, co będzie. Wiem, że będzie chwała dla Boga. Wiem, że rzeczy będą działać. Tak? Jeśli w coś się angażujemy, a to kompletnie nie idzie, to powinniśmy sprawdzić, czy Pan posłał. Naprawdę powinniśmy się zastanowić. Były ewangelizacje, na które ani jedna osoba nie przyszła. Wiecie, ja mówię, Boże, to jest prorocze. To jest nienormalne. Świadkowie mają lepsze rezultaty. Co tu się dzieje? Jeśli organizujemy, słuchajcie, ani jedna osoba, rozumiecie? Dla mnie to jest aż prorocze. To w tym miejscu człowiek powinien się zastanowić. No właśnie o tym tu Jezus mówi. Jaki diabeł? Jeśli Ojciec mi każe tam iść, to mnie nie interesuje, że zamach na mnie planują. To w ogóle nie ma znaczenia. Ja wiem jedno, ja pójdę tam, ja jestem w Jego woli, wykona się wszystko, co On zamierzył i będzie chwała dla Boga, a diabeł będzie poniżony. To jest proste. Jeśli to się nie wydarza, to powinienem się zastanowić, jakiś tak, Boże, o co chodzi? No tak, ale podstawowe jest pytanie, Panie, czy Ty posłałeś? Czy naprawdę ja byłem przy Twoich stopach i to, że ja robię to, co robię, wynika z tego, że tam w tym miejscu, przy tych Twoich stopach, Ty mi powiedziałeś, Piotrek, to rób w ogóle. Bo jeśli nie, to to jest właśnie ta działalność Marty. Że to jest dla Jezusa, ale nie z Jezusem. A Pan chce, żeby było dla Jezusa, z Jezusem. Nie, że my dla Ciebie cudowne rzeczy dokonamy, ale to my dokonamy. Wiecie, Paweł mówi w pewnym momencie, który z apostołów największy owoc wydał tak naprawdę jego życie. On mówi, pracowałem więcej niż wszyscy. Wszak nie ja, ale łaska Boża, która była ze mną. W innym miejscu mówi, nie odważę się mówić o niczym, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie, przez moc znaków i cudów. Mówi, to nie ja, ale to Chrystus przeze mnie, to łaska Boża w moim życiu. I to jest to, czego Bóg pragnie. I patrzmy dalej. Czyli tutaj, jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To 11 werset. To powiedział, a potem rzekł do nich. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Słuchajcie, oni byli kilka dni drogi na piechotę od Łazarza. On już wie, że on umarł. O czym on mówi? To jest właśnie to chodzenie w światłości. Ojciec jemu konkretnie powiedział, co tam się stało i co tam się ma wydarzyć. To powiedział, a potem rzekł do nich. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę go zbudzić ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie, pełni wiary. No to jest przecież proste. Jakiś to problem, to jest proste, że jak ktoś śpi, to się w końcu budzi, tak? No normalnie, Jezus im mówi, słuchajcie, on tylko śpi. Oni mówią, no to super, jak śpi, to Panie będzie zdrów, obudzi się, będzie zdrowy, nie? A zaraz zobaczycie, jak im wiara siądzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie. Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem. Ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. I teraz odpowiedź cudownych apostołów. Wtedy, że Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów, pójdźmy my, abyśmy razem z nim pomarli. Powiem wam, my tacy sami byśmy byli tam z nimi wtedy. To w ogóle to nie jest ten temat, ale to jest właśnie, słuchaj, chodzenie w ciemności to jest to, że ty nie wiesz nic, co Bóg czyni. Brakuje nam relacji, nie słyszymy, jesteśmy w zamieszaniu, nie wiemy nic. Jezus kompletnie, w całkowicie odwrotny sposób działał. On mówi, ja jestem w światle, ojciec mi powiedział, Łazarz nie żyje, po prostu idziemy, wskrzesimy. Mówi, cieszę się, że mnie tam nie było, że go nie uzdrowiłem wcześniej, bo będzie większa chwała i jeszcze przez to wy bardziej uwierzycie we mnie. Mówi, super, wszystko jest doskonale. A oni widzieli to całkiem inaczej. Całkiem inaczej. I to, słuchajcie, kiedy my będziemy ten czas naprawdę poświęcać, tą najlepszą cząstkę wybierzemy, Jezus chce to robić z nami. Halo? Z każdym z nas. Z każdym z nas. Chce się dzielić sekretami swego serca. Chce ci mówić o twoich znajomych w pracy, co się z nimi dzieje. Jak dotrzeć do ich serc, jak po prostu ich dotknąć w taki sposób, aby chcieli przyjść do Niego. Po prostu On o wielu rzeczach chce się dzielić. Dlaczego? Bo słuchajcie, On potrzebuje Ciebie i mnie, żeby dzisiaj dotykać ludzi. Potrzebuje mnie, mojego ciała, bo On jest w niebie. Dalej chce to wszystko robić. On dalej chce takich Łazarzy wskrzeszać, ale potrzebuje Kościoła. Dziś jest Syn Człowieka, który wskrzesił ponad 30 parę osób wskrzesił w Lublinie. Zachęcam was, o 17 jest spotkanie na arenie. Nie wiem, jak ma na imię, ale to jest syn Davida Hogana. To jest niesamowite, co ci ludzie przeżywają. David Hogan był 4 razy martwy, jego ojciec, i jego dzieci go wskrzesiły. Był martwy, bo go zabili za głoszenie Ewangelii. Bo chodzi w takie miejsca, gdzie nie chodzi nikt. w najgorsze dzielnice Meksyku, w takie miejsca, gdzie zabili go 4 razy. 4 razy go dzieci wskrzesiły, bo nauczył je, jak wskrzeszać z martwych. Jego historia niesamowita, słuchałem. Takie świadectwo, słuchajcie, z Meksyku. On był Amerykaninem. Jemu Bóg powiedział, żeby pojechał do Meksyku. W absolutnie fantastyczne kiedyś czytałem to świadectwo. Wspaniałe. I on pojechał do Meksyku i poszedł gdzieś w góry do... To był najbiedniejszy region, do rodowitych mieszkańców Meksyku. I tam po prostu no, założył zbór, głosił Ewangelię, coś tam się działo. I co jakiś czas spotykali się z liderami kościołów z tego regionu. I spotkali się raz i jeden z tych liderów powiedział tak. Wiecie co? U nas w zborze ostatnio w czasie nabożeństwa jedna siostra upadła pod mocą. No nic takiego, no raz się zdarzyło, upadła. I ci liderzy mówią, wow, naprawdę? Tak. To znak, że Bóg chce coś robić. Pośćmy 30 dni razem. Ci liderzy. Mówią, yeah, tak, zgodzili się wszyscy, 30 dni postu. Potem 30 dni jedli, 3 dni jedli, 3 dni pościli. 3 dni jedli, 3 dni pościli. Oni tak sobie zrobili. I potem to jest to, co opowiada David Hogan. I kiedy oni trwali w tym, mówi, pewnego dnia przyszło takie nabożeństwo, gdzie, mówi, ludzie zaczęli padać. W końcu, mówi, cały zbór leżał. Mówi, modlitwy, niesamowite rzeczy, mówi, do późno w nocy. Mówi, on poszedł do domu i mówi, kiedy następny dzień rano zbliżał się do zboru, wszędzie dookoła leżali ludzie, jak trupy. Mówi, musiałam o tak iść. Wszędzie. Po prostu chwała Boża zstąpiła na te miejsce. I on mówi, wtedy ludzie z okolicy przynosili wszystkich chorych, martwych też, na noszach. Mówi, w ciągu miesiąca mieliśmy udokumentowanych ponad 200 wskrzeszeń z martwych. Tak, w ciągu miesiąca. I mówi, każda osoba, którą przynieśli, była uzdrowiona. Każda. I dalej wracamy do historii z Łazarzem. I raduję się, że tam nie byłem, 15, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, no to pójdźmy, abyśmy razem z nim pomarli. Atmosferę wiary stworzył dla Jezusa. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i woła cię. I tutaj to chyba Olechnowicz powiedział, mi się to bardzo spodobało. Mówi, Jezus potrzebował Marii w tym momencie. Tej, która kochała Go, tej, która miała relacje, tej, która była w stanie wszystko zostawić, by spędzać z Nim czas, słuchać Jego słowa. Wyszła Marta, on mówi, słuchaj, tam Panie, on Cię woła. Marta wróciła do Marii. I teraz patrzcie, co się teraz wydarzy. I teraz słuchajcie, to jest też obraz Kościoła. Kościół, który umie być przy Jezusie. Kościół, który umie spędzać czas z Jezusem. Kościół, dla którego jest to ważniejszą cząstką i najważniejszą rzeczą, aby być blisko z Jezusem. Teraz zobaczcie tą historię dalej. Więc 28, nauczyciel tu jest i woła cię, mówi Marta do Marii, a ta, Maria, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. Chyba jest współcześnione, jak pamiętam, pobiegła. Co? No, ale chodzi o... Słuchajcie, i teraz zobaczcie. Ona jest poruszona dopiero na jego głos. Halo? Ona jest poruszona na jego głos. Pan tu jest i Pan cię woła. No to jak Pan woła, to zaraz wstaję i do niego lecę. Dlaczego? Bo Pan woła. Bo Pan woła. Nie działam na inne, rozumiecie, nie jestem motywowany czymkolwiek innym, ale Pana głosem. Ja chcę go słyszeć. Ja chcę działać na to, co On mówi do mego życia. Chcę iść za Jego głosem, tak? Za głosem dobrego pasterza. Okej. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie, poszła do Niego, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka. Więc to wszystko, słuchajcie, On tam stoi i czeka. Na Marię. Rozumie? To się wszystko rozgrywa przed Betanią. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył. Tam jest w ogóle, że był smutny czy coś takiego w tej współcześnionej. Nie, to jest potem. To będzie potem. Ale tutaj na razie, tutaj współcześniona właśnie, i mi się to nie spodobało, tam jest, że się zasmucił, nie? Ale zasmucił. A dokładnie, słuchajcie, sprawdziłem tu, że się wzruszył i uważam, to jest lepsze. To jest to słowo też używane w Grece jako zasmucić się, ale jest też używane do poruszenia. I wiecie, gdzie to na przykład, kiedy jest powiedziane o tej sadzawce, kiedy anioł przychodził, on poruszał wodą. I tam jest to słowo. Anioł przychodził i poruszył tą wodę. Jest to na przykład też to słowo, że kiedy woda się gotuje, to też jest to słowo użyte, że ta woda się tak porusza, tak? Z powodu gotowania. Też wtedy właśnie ten żebrak, o którego Jezus chciał się modlić przy tej sadzawce, on też mówi: Panie, ma kto mnie tam wrzucić, nie? Bo anioł poruszy wodą. Więc ja bardzo mi się podoba to słowo poruszyć. Dlaczego? Bo co tu się stało? Tu się poruszyło całe wnętrze Jezusa. Poruszył się. I dalej czytamy. I rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Został tak poruszony, jego serce, emocje, i właśnie tu się zgadzam, do tego potrzebował Marii. Więc Maria jest obrazem osoby czy Kościoła, który umie poruszyć jego serce w taki sposób, że on nie jest w stanie nie odpowiedzieć jej. On płakał, stał i płakał. I to sprowadza cud. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby ten nie umarł. No po prostu, no atmosfera wiary totalna dookoła po prostu, nie? A niektórzy, tak, Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, czyli, słuchajcie, On idzie go wskrzesić przepełniony Bożą miłością, współczuciem, troską o nich. Po prostu płacze. W taki sposób, to jest ten obraz, kiedy On wskrzesza, idzie do tego grobu i prawdopodobnie łzy mu leją się. Jest przejęty w ogóle. ich cierpieniem, tak? Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Widzicie, Marta dalej ma problem. Naprawdę. Tu już jesteśmy tyle od cudu, ale Marta nie kuma. No nic. Nic. Zabrakło tej cząstki. Zabrakło. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałam, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałam to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I jeszcze ostatnia historia, 12 potem rozdział, następny, kolejny. Słuchajcie, jaka jest historia teraz. A na 6 dni przed Paschą i swoim ukrzyżowaniem poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę. A Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Jakie miejsce my byśmy wybrali na ostatnie momenty nasze na ziemi? Jezus doskonale wiedział, że to są jego ostatnie chwile przed męką i przed śmiercią. I mówi, chciałbym w Betanii z Marią, z Martą, z Łazarzem. Tam jest ta atmosfera, gdzie po prostu chce być. Wiecie, on już, to już ciężkie chwile przychodzi na Jezusa. On, to nie jest tak, że on se poszedł na krzyż po prostu tak. W ogóle tak nie było. To była prawdziwa męka. Walka duszy, zmaganie. Też czytamy o tym w Getsemane. Mówi, Boże, jeśli to możliwe, niech mnie to opuści. Wybiera tych, z którymi ma relacje, którzy go kochają. I tu jest ciekawe. Marta zasuwa. Nie umie chyba inaczej. Po prostu dalej jest w posłudze. Łazarz siedzi przy stole z Jezusem. A Maria? Trzeci werset. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył ubogich, lecz ponieważ był złodziejem. I mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Słuchajcie, 300 denarów. Czytałem. Dzienny zarobek w tamtych czasach był 1 denar mniej więcej. Więc to jest zdrowo ponadroczna pensja. Zdrowo ponadroczna pensja. Na dzisiaj byśmy zrobili no kilkadziesiąt tysięcy złotych, powiedzmy. Totalne marnotrawstwo. I słuchajcie, Maria, i teraz wam coś powiem, Maria, ona naprawdę miała objawienie, że on idzie umrzeć. Zobaczcie, co Jezus mówi, zostawcie, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. I powiem wam tak, nawet apostołowie nie wierzyli, że on umrze, a ona wierzyła. I kiedy tam gdzieś był ten moment, kiedy była przy stopach, kiedy on mówił, że Syn Boży musi pójść, musi umrzeć, potem musi zmartwychwstać, ona wiedziała, o czym on mówi i ona uwierzyła. I on mówi, okej, to jeśli tak, to ja mam coś takiego, co ja sobie na ten dzień zachowam. Że w taki sposób będę chciała okazać mu miłość i w taki sposób będę go chciała uczcić w tym dniu, aby mu ulżyć w tym wszystkim. I to jest to dokładnie, co ona tutaj zrobiła. Więc Maria jest w nim zakochana, bo spędziła z nim czas. Ma objawienie. Jest w stanie poruszać jego serce. I powiem wam, za takim kościołem tęskni Jezus. I za każdym z nas. I On chce z nami być, żeby nam pomóc wejść w to miejsce. Powiem wam teraz praktycznie, jak to czynić. Nie da się, Kamiński Jakub to samo mówi, to samo. Bez tego nie ma nic. Mówi, po prostu musisz spędzać czas. Musisz mieć na to czas, aby przyjść do Niego. I musisz mieć serce, które chce usłyszeć. Chce mieć społeczność. Chce, mów do mnie. Wiesz, wszystko, z czym Jezus przychodzi do nas, jest dobre. Ja powiem, jest najlepsze. Nie musimy się kompletnie obawiać. Tylko to wymaga tego czasu i tej relacji. I na koniec, już ostatni werset tylko, taki przeczytam. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Tu jest mowa o tym, co się dzieje, kiedy ty w komorze masz ten czas. Kiedy jak w zwierciadle widzisz chwałę Pana. Widzisz, kiedy to jest tak, że kiedy masz ten czas intymny i kiedy zaczyna do ciebie przychodzić to słowo od Niego, prawdziwie od Niego, ono zawsze przynosi objawienie i życie. To nie jest jakaś teoria, to jest coś, co wow. I to jest, słuchajcie, nieważne, jaki to jest werset. Ja tego doświadczam. To nie ma znaczenia, co Pan chce mi powiedzieć. Ja bym nie wpadł, że nieraz w pewnych wersetach jest to, co On mi pokazuje, że tam jest. Ale kiedy On przychodzi i mówi, patrz tu, i po prostu i jesteś pełen życia, i jest obecność, i ile co łzy, i jest kontakt z życiem. Okej? Dobrze. I co się wtedy dzieje? Jesteś przemieniany na Jego obraz. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy nędzni bez Niego. Naprawdę, nie dołujmy się, że my tacy jesteśmy, bo jesteśmy. Ja jestem nędzny bez Niego, naprawdę, totalnie. Wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Halleluja, to wiem. Ja wiem, że bez Niego to tragedia. Ania też to wie. Po prostu słabo. Ale kiedy spędzamy czas z Nim i kiedy On zaczyna wypełniać nasze życie, stajemy się podobni do Niego. Wtedy Jego owoc, tak, jest w stanie w naszym życiu się manifestować. I Jemu o to chodzi. Ale to jest tylko przez bycie z Nim i przez relację z Nim. Okej? I słuchajcie, muszę jeszcze 2 zdania na koniec, bo to będzie... Teraz jest bardzo ważna rzecz taka. Nie, no jeden werset jeszcze, słuchajcie. Przepraszam, ale... To jest bardzo ważne to zrozumieć. Jan 14, 16. Ewangelia. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Innego. I potem Jezus mówi o tym innym. Mówi tak. 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc Jezus mówi, ja odchodzę. Mnie nie będzie. Już nie będziesz mógł być przy moich stopach, bo mnie tu nie będzie. Halo, dokładnie o tym mówi. Ale mówi, będzie ktoś inny. Inny to mówi nie ja. Mówi inny. ale inny tam jest tego samego rodzaju. To pięknie Czarek kiedyś zobaczył, że w Grece jest słowo, dwa słowa na inny. Inny innego rodzaju, inny tego samego rodzaju. Najprościej można powiedzieć tak, jeśli ktoś dał ci jabłko, a potem mówi, dam ci jeszcze inny owoc i ci daje gruszkę, to jest inny innego rodzaju. Ale jeśli ktoś dał ci jabłko i mówi, co masz jeszcze inny owoc i daj ci jabłko, to jest ten sam rodzaj. To jest inny, ale taki sam. I teraz Jezus używa właśnie inny, ale ten sam. Dokładnie te słowo jest, ten sam rodzaj. Mówi, czyli ja odejdę, ale poślę wam innego pocieszyciela. Mówi, to nie ja, bo mówi, ja odchodzę. Ale on jest taki sam jak ja. I mówi, to on was we wszystko wprowadzi. On w każdą prawdę. On was wszystkiego nauczy. Więc teraz to wszystko możemy też przełożyć prosto. Z kim potrzebuje spędzać czas teraz tu na ziemi? Z tym innym, kogo on posłał. Z Duchem Świętym. I teraz Duch Święty pragnie nas wszystkiego uczyć. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, tak? Halo? Których Duch prowadzi. Dlaczego? Bo On jest w moim życiu. On mieszka we mnie. Z Nim mam mieć społeczność. On chce do mnie mówić. Jest tylko jeden problem, Jezus mówi. Świat go nie zna, bo go nie widzi. Jest 100% osobą, ale nie ma ciała. I tu jest ten problem, tak? Że my nam ciężko to w ogóle, jak się zwracać do osoby, która nie ma ciała. Tak, on nie ma ciała, ale jest 100% dalej osobą. I mieszka w tobie. I kiedy zaczynasz go traktować jak 100% osobę, która ma emocje, która ma wolę, która ma, chce z tobą mieć społeczność, chce mówić do ciebie, zaczynasz łapać tą relację. Musisz zacząć mówić do niego jak do osoby. W swoim życiu, to do osoby, która jest w twoim sercu. To jest tajemnica. Mi kiedyś Duch Święty to powiedział. Naprawdę, bardzo wyraźnie. Jeszcze wam to raz przypomnę. Wracałem z Lublina w pracy kiedyś. Była zima. Z tych drzew byłem totalnie zmęczony. Autobus był cały naładowany ludźmi. Ja byłem wyczerpany. Jeszcze jakiś taki dół mnie ogarnął. Po prostu jadę w tym ogórku wtedy. Wiecie, jak to się kiedyś wracało? Jak sardynki, nie? I po prostu jadę, nie? I tak sobie myślę, ojejku, nie? I nagle, słuchaj, to było nagle moment. Jezus, tak realny. Łzy, o tak, po prostu rozwaliło. Przebudzenie mam w ogórku. Po prostu to tak było. Dosłownie ja się czułem, wystrzeliło mnie w ogóle w inny wymiar, w jednej chwili, nie? Ja nic nie robiłem. Jadę i płaczę w ogóle. Jezus, po prostu, co tu się dzieje, nie? Mówię, co to jest? I taka myśl w sercu. To ja, Duch Święty. Ja mówię do niego, okej, mówię, to co ja mogę robić, żeby to częściej było? I wtedy on mi powiedział takie zdanie, z tą wiarą, że w tobie mieszkam, mów do mnie i ucz się mnie słuchać. To jest społeczność z osobą, która we mnie mieszka. Z tą wiarą, że w tobie mieszkam. Nie zasmucaj Ducha Świętego, którym zostałeś zapieczętowany, czyli który w tobie zamieszkał. Czyli ucz się postępować tak, żeby ten, który w tobie mieszka, dobrze się czuł. Dobrze się czuł. Nie da się mieć relacji z kimś, kto ciągle cię olewa, kto ciągle pokazuje, że go nie interesujesz, kto ciągle robi rzeczy przeciwko tobie, które ciebie ranią. Nie da się z kimś takim zbudować relacji. Amen? Nawet tutaj, w naszym życiu. Nie da się, żebyś, nie wiem, jak kogoś kochał i chciał, jeśli ta osoba ciągle ci udowadnia, że jesteś słaby, że jesteś nikim, że pogardza tobą i ty to czujesz, nie ma szans mieć relacji. Nie ma szans. I teraz odwrotnie. Odwrotnie. Jeśli chcę zbudować z kimś relację, to znaczy, że w tym momencie mówię tak, okej, mnie interesują twoje uczucia. Ja chcę wiedzieć, co ty lubisz, ja chcę wiedzieć, co ciebie rani. Nie chcę robić rzeczy, które ci sprawią przykrość, prawda? Jeśli, słuchajcie, buduję taką postawę, i to prawdopodobnie bardzo łatwo zbuduję relację z tą osobą. I w taki sposób musi myśleć o Duchu Świętym. Okej, to jeśli ty już we mnie zamieszkałeś, to teraz proszę, pokaż mi, co ty lubisz. Co ci sprawia radość, a co cię zasmuca. Pozwól mi odrzucić rzeczy, które sprawiają, że czujesz się źle, że czujesz się smutny, a pomóż mi wejść w rzeczy, które lubisz. Dlaczego? Bo ja chcę relację. I powiem wam, to powinna być najważniejsza relacja w naszym życiu. Ważniejsza od każdej innej, od każdej osoby. bo ta relacja daje ci prawdziwe życie. Bo On jest w tobie, tak? Strzeż swego serca, czujniej niż wszystkiego innego, bo z twojego serca tryska źródło życia. W sercu już mamy źródło życia i tym źródłem życia jest Duch Święty. Kto napije się wody, tak? Nie będzie pragnął, łaknął na wieki, ale ta woda w nim stanie się źródłem wody żywej. Masz w sobie źródło życia i to jest Duch Święty. Ale musimy nauczyć się. I bardzo was zachęcam, żebyście, już kończę, żebyście nauczyli się i próbowali, uczyli się zwracać do Niego jak do prawdziwej osoby. Pierwszy raz w moim życiu, kiedy to się stało, kiedy mi tyle głupot na Jego temat naopowiadali, bo byłem w takiej grupie, gdzie mieli takie zwiedzenie, nawet wam nie będę mówił, do jakiego oni doszli wniosku, bo to włosy wstają dęba po prostu. Jakie oni mieli objawienie o Duchu Świętym. Ale ja nie wiedziałem. Ja się nawróciłem pośród tych ludzi, kiedy już oni w ogóle pojechali ze stąd. I ja czytałem właśnie to, co dzisiaj też, ten 14, 15, 16 w domu. Tylko młodziutki wierzący. Czytałem te fragmenty i mówię, wow, ludzie, Jezu, jak ty mówisz o Duchu Świętym, to jest jakiś kosmos. I pierwszy raz wtedy w życiu swoim powiedziałem do Niego świadomie. Stanąłem w pokoju i powiedziałem, Duchu Święty, mówię, nawet nie wiem, czy jesteś Bogiem. Tak mi namieszali. Nie wiem. Przecież on i tak wszystko wie, to co mamy nawijać, tak? Pana coś. Bo nie wiem. Wiem jedno. Widzę, że Cię bardzo potrzebuję. Bardzo Cię pragnę. Jeśli kiedykolwiek coś zrobiłem przeciwko Tobie, przepraszam Cię. I natychmiast była reakcja. Powiedziałem to. Wiecie, co się stało? Tutaj. Tu się coś poruszyło. I wypełniło mnie taki pokój, taka radość. I sobie myślę, wow, wow, on zareagował. To jest niesamowite. Jest prawdziwa osoba z prawdziwymi emocjami. Najcudowniejsza osoba. Każdy, słuchajcie, cud w Biblii stał się przez niego. To on rozdzielił morze. Wszystko. Jezus został wskrzeszony z martwych przez kogo? Przez Ducha. Rozumiecie? Każde uzdrowienie, którego dokonał Jezus, było przez kogo? Przez Ducha. Bo Jezus chodził z Duchem, bo go spoczął i pozostał, tak? Jest powiedziane, że spoczął i pozostał na Jezusie. I Jezus wszystko, czego dokonał, dokonał przez społeczność i chodzenie z Duchem Świętym. To teraz czy my go potrzebujemy? Jak Jezus? Amen? Dobrze, dziękuję, tyle. Byliście kochani i bardzo cierpliwi. Super. Także Jezus pragnie takich Marii. Najbardziej. Najbardziej. Ja, słuchajcie, wiem, że to może być trudne.